Otwieram sesję Rady Miejskiej w Szewcu. Witam wszystkich przybyłych. Proszę się przewodniczących zarządów osiedli z radnych powiatowych. Widzę pana radnego Bieska, panią dyrektor, witam panią dyrektor Nagórską, pana komendanta Czernego, witam kierowników jednostek gminnych. Nie widzę mediów, witam innych gości przybyłych na sesję. Szanowni Państwo, na początku ze względu na dzisiejszą rocznicę odczytam okolicznościowy krótki referat. W historii Czerska szczególne miejsca zajmuje data 29 stycznia 1920 roku. Tego dnia po długim okresie zaboru pruskiego wkroczyło do Czerska Wojsko Polskie. W latach niewoli, klęsk powstań narodowych, nastąpiła chwila odrodzenia wolnej Polski. Fakt ten traktowany jest jako symbol powrotu naszego miasta do ojczyzny. Pomorze wraz z Czerskiem weszło w skład państwa polskiego na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku. W styczniu 1920 roku wojska polskie, dowodzone przez generała Józefa Hallera, zaczęły obejmować powiat chojnicki, a 29 stycznia w godzinach popołudniowych wkroczyły do Czerska i zajęły miasto, niosąc mu wolność po 148 latach niewoli pruskiej. Był to mroźny styczniowy dzień, ale atmosfera wśród witających była gorąca. Panował powszechny entuzjazm, zadowolenie i radość. Miasto udekorowano flagami polskimi i girlandami. W gronie witających Wojsko Polskie Czerszczan znaleźli się znani mieszkańcy, m.in. dr Bronisław Zieliński, Józef Ostrowski, Jan Klin, Klemens Sadowski. Na okres miesiąca oddziały Wojska Polskiego rozlokowały się w Czersku. Zaczęto tworzyć zalążki nowej władzy. Czersk, który wówczas był gminą wiejską, otrzymał komisarycznego sołtysa i wójta w osobie drogerzysty Józefa Ostrowskiego. Podobnie jak na terenach całego państwa polskiego, tak i w Czersku, powrót do macierzy poprzedzony był wzmożonymi działaniami niepodległościowymi, tworzącą się partyzantką oraz walkami z oddziałami kręszuców. W staraniach o odzyskanie niepodległości bardzo aktywnie udzielali się kupcy czerscy. Antoni Pertek i Adolf Bonin, którzy brali udział w sejmiku dzielnicowym w Poznaniu, a także wraz z innymi mieszkańcami Czerska uczestniczyli w tzw. Małym Powstaniu, które wybuchło w Czersku w 1919 roku, wywołane agresywną postawą niemieckich patroli kręszuców oraz zrywaniem przez Niemców polskich orzełków i biało-czerwonych kokardek przypiętych do płaszczy, udających się do kościoła mieszkańców miasta. Efektem tego powstania było opanowanie przez Czerszczan na okres jednej doby urzędu gminy, poczty i stacji kolejowej. Niestety do Czerska wkroczyły wzmocnione oddziały niemieckie i odebrały władzę Polaków. Doszło do masowych aresztowań, pojmano komendanta organizacji gimnastycznej Sokół, a wraz z nim innych zakładników, m.in. doktora Bronisława Zielińskiego, Feliksa Marklewskiego, Augustyna Sprengę, Feliksa Gintrowskiego, Józefa Ostrowskiego, Józefa Sękowskiego. W wyniku zdecydowanej postawy ludności polskiej oraz działalności tajnej organizacji wojskowej uwolniono zakładników. Wtedy też, w obawie przed represjami, wielu mieszkańców Czerska zasiliło oddział partyzancki pod wodzą braci Gnacińskich. Z działalności konspiracyjnej zasłynął też wikary czerski ksiądz Juliusz Góralski, działacz Ligi Polskiej i członek organizacji konspiracyjnej chełmińsko-pomorskiej. Wbrew zamierzeniom zaborcy, ludność czerska nie zatraciła swojej polskości. Świadczy o tym udział czerszczan w powstaniu styczniowym w 1863 roku, a także ich patriotyczna postawa wobec powstania listopadowego i jego uczestników w 1830 roku. Pamiątką owej postawy jest wiersz napisany przez Wincentego Pola, jednego z powstańców listopadowych, który pozostał pod wrażeniem czerskiej gościnności. Nurt walki narodowo-wyzwoleńczej w Czersku swój szczególny wyraz znalazł w walce o zapewnienie dzieciom pomorskim nauki języka ojczystego. Licznie podpisywano petycje do polskiego ministra kultury, domagając się zapewnienia nauki religii w języku polskim. Natomiast w 1906 roku rozpoczął się w Czersku strajk szkolny, najpotężniejszy na Pomorzu Gdańskim, w którym wzięło udział ponad 200 uczniów. O przynależności narodowej mieszkańców Czerska do Polski świadczyła również mowa polska na ulicach i w domach. W staraniach o polskość Czerska także duże zasługi wniosły organizacje społeczne działające na tych terenach. Zaliczyć do nich można Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, Chór Harfiarz, Bank Ludowy, Kółko Rolnicze oraz organizacje harcerskie i sportowe. Stowarzyszenia te odegrały ważną rolę w budzeniu polskiej świadomości narodowej, w rozwoju polskiego życia kulturalnego, upowszechnianiu prasy, literatury i twórczości ludowej. Mimo tego, że droga walki o polskość była długa i wyboista, Polacy, w tym czerszczanie, nie tracili nadziei, a ich poświęcenie i wytrwałość zostały nagrodzone odzyskaniem niepodległości. Odrodzenie Rzeczpospolitej i powrót Pomorza do Polski zapoczątkowały nowy okres w dziejach Czerska. 6 lat później, 1 lipca 1926 roku, na mocy rozporządzenia Rady Ministrów Czersk otrzymuje prawa miejskie, a potem staje się siedzibą gminy. Okres po wyzwoleniu Czerska przyniósł zmiany w jego rozwoju. Z rolniczej osady przekształcił się on w przemysłowe miasto. Zaczęły powstawać liczne zakłady przemysłowe, fabryki, tartaki, browary. Poza przemysłem rozwijał się też handel i rzemiosło. Budowano nowe drogi, oddawano do użytku nowe odcinki kolei, powstawały nowe szkoły, świetlice, kino. Z drukarni w Czersku wychodziły nowe gazety. Głos Ludu, Piast, Echo Borów Tucholskich. Rozwijały się liczne organizacje społeczne, polityczne, związki zawodowe. Nasze miasto było też siedzibą Sądu Grodzkiego. W okresie międzywojennym Czersk odwiedzali prezydenci Polski. W 1924 roku Stanisław Wojciechowski, a w 1928 Ignacy Mościcki. Mimo trudności gospodarczych, kryzysu, miasto powoli, ale stale rozwijało się i stawało się znaczącym środkiem, ośrodkiem przemysłowym i ważnym węzłem kolejowym. Jego miejski charakter podkreślała stale wzrastająca liczba ludności. Jako miasto Czersk posiadał swoich reprezentantów we władzach samorządu powiatowego i wojewódzkiego. Dzisiejsza rocznica stwarza okazję do chwili refleksji oraz wspomnienia tych, którzy oddali życie za naszą ojczyznę, po to, abyśmy my mogli żyć w wolnym kraju. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, pozostając jeszcze w punkcie pierwszym, stwierdzam, że w chwili obecnej mamy forum 21 osób, możemy podejmować uchwały. Przechodzimy do punktu następnego, przyjęcie ewentualnych zmian w porządku obrad sesji. Wpłynął na ręce przewodniczącego pismo pana burmistrza, nawiązując do 29. sesji Rady Miejskiej w Czersku, która odbędzie się dnia 29 stycznia 2009. Proszę o uwzględnienie w porządku obrad następującego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu odnowy miejscowości Ostrowice na lata 2008-2014. Za chwileczkę to przegłosujemy. Jeżeli Rada ten projekt uchwały przyjmie do porządku obrad, będzie on miał numer 29/284/09. Chciałbym dla porządku zapytać, czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś ewentualne zmiany w porządku obrad sesji? Nie widzę. W związku z tym, kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć do porządku obrad sesji projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu odbudowy miejscowości Ostrowica na lata 2008-2014. Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jednogłośnie proszę to zapisać. To jest ostatni punkt przy uchwałach. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś uwagi? Skoro nie ma, w związku z tym przegłosujemy. Kto z Państwa jest za tym, aby przyjąć protokół z poprzedniej sesji Rady? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół z poprzedniej sesji Rady. Przechodzimy do punktu następnego. Sprawozdanie z działalności burmistrza. Proszę o stanowiska przewodniczących komisji. Komisja rewizyjna.
Przyjęła jednogłośnie.
Dziękuję. Komisja rolnictwa.
Przyjęła jednogłośnie.
Dziękuję. Komisja do spraw rodziny.
Komisja informacji przyjęła do wiadomości.
Dziękuję. Komisja zdrowia.
Komisja informacji przyjęła do wiadomości.
Dziękuję. Czy jakieś inne głosy w sprawie sprawozdania burmistrza? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego. Interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, kto z Państwa chciałby wziąć? Proszę bardzo, pan radny Gruzniński.
Pierwsza dosyć ulicy kolejowej na podwórku koło przystanku TKF. Wysoki wdzięki za komunikacyjne i przyjemny przedsięwzięcie. Po prostu pochodzi się zapada, to powoduje już zagrożenie dla pieszych. Dosyć ulicy Cmentarnej. Tam jest zakład pracy. towary. Na towar chodzi o to, że one wjeżdżają do rejestru i ścinają sobie zakręt i wjeżdżają na chodnik. Chodniki zostają odjechane. Druga sprawa dotyczy odśnieżania. Tam praktycznie jest taki odcinek niczyi. No i on nie jest odśnieżany. Wcześniej często idą tym chodnikiem, muszą wchodzić na jezdnię. To stanowi poważne zagrożenie i dla pieszych, i dla przeszkodników.
Dziękuję. Pan radny Niesiołowski.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, ja również mam dwie sprawy. Pierwsza to zgłosiła się do mnie mieszkanka ulicy Podolowej. To jest taki łącznik między Bema Cichą a Starogardzką, że zgłosiła, że tą uliczką coraz częściej przejeżdżają tiry i ciężkie samochody ciężarowe. W efekcie powstały liczne zapadliny z tej ulicy. To jest nowa ulica i wymagałaby już teraz remontu. I ona miała taką myśl, taki wniosek, do którego ja się w pełni przychylam, żeby tam zainstalować znak zakazujący ruchu samochodów ciężarowych z wyłączeniem, powiedzmy, mieszkańców czy zaopatrzenia. Myślę, że to jest bardzo zasadny wniosek, ponieważ te wszystkie ciężkie samochody mogą z łatwością jechać dalej, wjechać i dojadą do starego, do Starogardzkiej ulicy. Z odwrotnego kierunku tak samo. Drugi mój wniosek. Zapytanie do pana burmistrza. Czy przewiduje powołanie komisji do rozpatrzenia wniosku organizacji pozarządowych o przydział środków z tak zwanego kapitałowego zarezerwowanych na działalność socjalistyczną stowarzyszeń i czy przewiduje w tej komisji jakieś miejsca dla opozycji? Dziękuję.
Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan radny Kukliński.
Panie Burmistrzu, pierwsze to sprawia szkody. Na jezdni po sesji nr 2 jest pierwsza w asfalcie i jest coraz to większa i szkoda mieliśmy jazdy. Czyli druga sprawa to konina na pierwszy rzuty. Na chodniku jest wyrwa. Ukapacyjna. No nie wiadomo, żeby tak się dalej samochodzie za coś. A trzecia sprawa wyszła na trzeci dom kultury na parkingu. Są pozostałości jeszcze od remontu i zmienię.
Dziękuję. Proszę bardzo. Pan radny Pstrąg i pan radny Sumionka w dalszej kolejności.
Panie przewodniczący, wysoka rado. Panie burmistrzu, ja mam zapytanie. Jakieś 7 miesięcy temu zostały spalone fotoradary w Rybki i Łęku. Czy nie można by zmobilizować jakiś cud, żeby w końcu zrobić z tym porządek? Jest to normalnie jest wpina. Dzieciaki sobie robią przy tym zdjęcia. Wszyscy się śmieją w koło. Dziękuję.
Dziękuję pan radny Sumionka.
Moje zapytanie do pana burmistrza dotyczy aktualizacji strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy, gdzie w Biuletynie Informacji Publicznej na przykład są podawane nieaktualne już stale dane. Chodzi o bieżącą aktualizację tych danych. Na przykład wieloletni plan inwestycyjny, który się tam znajduje, pochodzi z kwietnia 2007 roku. Wydaje mi się, że należałoby to na bieżąco takie ten aktualizować.
Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa? Proszę bardzo. I w dalszej kolejności pan radny Rąbkowski. Proszę bardzo. Przepraszam. W dalszej kolejności tutaj proszę bardzo pani radna. Bo państwo się zgłosili jednocześnie.
Dziękuję. Mam pytanie. Czy będzie aktualizowany przekaz dróg powiatowych i gminnych? Chodzi mi o drogę w Zapędowie, łączącą wieś Lutow i Zapędowo. W części ona jest utwardzona, chyba do wysokości szkoły. Dalej jest po prostu droga polna, niekorzystnie przekaz, to trudno przejezdna, a o przejściu to lepiej nie wspominać. Jest planowany planowana rozbudowa świetlicy, no po prostu jakieś takie zwiększenie tego życia towarzyskiego w tych dwóch wsiach i dobrze byłoby tą drogę po prostu dokończyć. Pamiętam rok temu otrzymaliśmy wykazy takie, które drogi należą do kogo i pan wie, powiedział, że to jest droga powiatowa. Ja przyjrzałam ten wykaz dosyć dokładnie i ta droga akurat nie znajduje właściciela, bo nie jest ani w wykazie gminnym, ani w tym. Należałoby albo tego właściciela znaleźć i zmobilizować do utwardzenia tej drogi. No, głównie chyba na tym sprawę będzie polegała, bo jeśli to nie gmina, to wiadomo, że powiat, a jeśli nie powiat, no to my będziemy musieli z tym obratem wziąć. A to jest taka sprawa dosyć trudna, bo nawet wczoraj rozmawiałam z mieszkańcami tego sołectwa tam. Na zebraniu sprawa nie była poruszana. Nie wiem, czy to przez rzeczoną skromność, czy uważają ludzie już, że to jest sprawa nie do załatwienia. W każdym razie jest nadal aktualna, należałoby do tego wrócić.
Dziękuję. Pan radny Romkowski.
Chciałem to same mówić, no uzgadniając sprawę, ale nie o to mi chodziło konkretnie publikować, chociaż nawet tego, czego nie mamy, a mianowicie nie mamy do tej pory klasycznego wykazu dróg, czyje drogi są. Gdyby mógł dostać wykaz, który trudno rozszyfrować, pisemny, zwracałem się imiennie o to, żeby zrobić mapę, którą szybko się można orientować, czy oznaczono kolorem. Do tej pory nie otrzymaliśmy takiej mapy i moje pytanie brzmi do pana burmistrza, czy możemy mieć na to, żeby taką mapę z kolorami, nie tyle to trzy kolory otrzymał.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 6. Informacja na temat przygotowywanych zadań w ramach PROW Odnowa Wsi oraz RPO-WP. Proszę bardzo pana sekretarza o przedstawienie prezentacji.
Panie przewodniczący, wysoka rada. Zarówno Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, jak i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich no, zaczynają się rozkręcać, to znaczy coraz więcej naborów jest ogłaszanych w ramach RPO i ogłoszono również pierwszy nabór w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dlatego chcę państwu przedstawić, na jakim etapie jesteśmy dzisiaj, jeżeli chodzi o złożone, przygotowywane do złożenia wnioski w ramach tych dwóch programów. Zacznę od Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, od osi przebiegowej Odnowa Wsi. Otóż Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił pierwszy nabór, pierwszy konkurs na ten priorytet, przeznaczając na do rozdysponowania kwotę 11,4 miliona euro, czyli to jest około 47 milionów złotych. Jest to połowa środków, które przypadają na obszar województwa pomorskiego na cały okres realizacji programu. To, że w jednym naborze, w jednym konkursie będzie tylko połowa środków rozdysponowana, to jest dla nas dobra wiadomość, dlatego że dzięki temu w drugim naborze będziemy mogli złożyć kolejne trzy wnioski z terenu gminy. Gdyby się skończyło na jednym naborze, to musielibyśmy tylko poprzestać na tych trzech wnioskach, bo takie jest ograniczenie, że po pierwsze jeden beneficjent składa jeden wniosek w danym naborze, po drugie maksymalnie trzy wnioski z terenu jednej gminy mogą odzyskać dofinansowanie. Takie ustalenia Zarządu Województwa pozwolą nam w drugim naborze również ubiegać się o kolejne dofinansowanie kolejnych projektów. Też zasadą jest maksymalne dofinansowanie 75% wartości projektu, z tym, że w całym okresie obowiązywania programu nie więcej niż 500 tysięcy złotych na jedną miejscowość. Miejscowość, nie sołectwo, tylko miejscowość. I termin składania wniosków to jest od 2 lutego do końca marca tego roku. My na ten pierwszy nabór przygotowujemy wspólnie ze środkami kultury trzy wnioski. Pierwszy, który będzie składany przez gminę Czerw, to zagospodarowanie terenu nad jeziorem Ostrowite, gdzie wartość całego zadania to jest 666 tysięcy złotych, a dofinansowanie zakładane to jest 499,5 tysiąca złotych. Zakładamy realizację tego zadania w pierwszym półroczu 2010 roku, z tej to przyczyny, że zanim dojdzie do rozstrzygnięcia naboru, a później ewentualnie przeprowadzenia procedury przetargowej, to już będzie po sezonie letnim. Nie chcemy, żeby te obiekty, te urządzenia, które tam powstaną w wyniku realizacji, stały przez gminę, tylko zrobimy to od razu w pierwszym półroczu 2010 roku, po to, żeby w przyszłym sezonie letnim już te nowe urządzenia, obiekty funkcjonowały. wniosek będzie złożony przez Ośrodek Kultury w Rybcu i będzie dotyczył remontu i przebudowy świetlicy zaokrętowej. Tutaj oprócz tych prac budowlanych również zamierzamy wnioskować o sfinansowanie, dofinansowanie wyposażenia tego obiektu. Na wyposażenie jest około 50 tysięcy złotych przeznaczone, 370 tysięcy to będą roboty budowlane w tej części świetlicowej, te, które są kwalifikowane. Do tego dochodzą koszty niekwalifikowane, 70 tysięcy złotych związane z częścią, w której znajduje się sklep i mieszkanie. Po prostu tych wydatków związanych zarówno z elewacją, jak i pokryciem dachowym nie można uwzględniać w kosztach kwalifikowanych. Stąd dofinansowanie to jest 75% od kwoty 420 tysięcy, czyli 315 tysięcy. Realizację zakładamy w drugim półroczu 2009 roku. Trzecim wnioskiem, który chcemy składać w tym roku wspólnie ze Ośrodkiem Kultury w Łęgu, jest remont i przebudowa właśnie budynku Ośrodka Kultury w Łęgu. Głównie ma się skupić na tym skrzydle, które kilka lat temu gmina przejęła od gminy spółdzielni, w której znajduje się biblioteka, ale również w tym głównym budynku drobne prace remontowe polegające na odnowieniu elewacji, okien, dociepleniu części poddasza oraz oczywiście też zakup nowego wyposażenia. Tutaj w stosunku do pierwotnej wersji, którą mieli Państwo w dotychczasowym WPI, zwiększyliśmy wartość zadania do 404 tysięcy złotych, a to z tego względu, że projekty, które mają wartość powyżej 400 tysięcy złotych, uzyskują dodatkowe punkty w ocenie. Także to jest po prostu dla nas korzystne rozwiązanie i daje większe prawdopodobieństwo uzyskania dofinansowania. Dofinansowanie 3/4 wartości projektu, czyli 303 tysiące złotych. Realizacja jest zakładana na rok 2010. Jest oczywiście znana punktacja, jaka będzie stosowana przy ocenie tych wniosków. Maksymalnie wszystkie wnioski mogą otrzymać 7 punktów. 2 za wskaźnik dochodów na mieszkańca, 2 za stopę bezrobocia, 2 za tę właśnie wartość powyżej projektu powyżej 400 tysięcy i 1 punkt za dofinansowanie mniejsze niż 50%. Także nasze wnioski uzyskają 6 punktów na 7. Myślę, że to oznacza może nie pewność, ale bardzo duże prawdopodobieństwo, że wszystkie 3 uzyskają dofinansowanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 3 miesięcy od zakończenia naboru, czyli gdzieś do końca pierwszego półrocza. Tutaj jeszcze też chciałem Państwu wyjaśnić, chociaż wczoraj Pan Burmistrz i Pan Wiceburmistrz na komisjach o tym mówili. Pierwotnie trzecim wnioskiem, który miał być tu składany, był wniosek dotyczący budynku szkoły wodna. Natomiast tam projektując zagospodarowanie piętra musieliśmy zrobić dokumentację dla całego obiektu i szereg prac wykonać również na parterze, żeby dostosować do pobytu osób niepełnosprawnych, żeby spełnić warunki przeciwpożarowe itd. Co oznaczało, że koszt całej przebudowy budynku wyniósł około 650 tysięcy. Natomiast duża jego część, bo około połowa, to jest część oświatowa, która nie jest kosztem kwalifikowanym. Więc kiedy przeliczyliśmy, że to dofinansowanie 75% od tych kosztów kwalifikowanych wynosiłoby maksymalnie 250 tysięcy, a 400 tysięcy to trzeba by wydać z budżetu. Nastąpiła zmiana, tutaj zaproponowaliśmy, żeby jednak łąk w pierwszym naborze był zgłaszany, a to, co mieliśmy w budżecie do tej pory, około 150 tysięcy na szkołach wodrach, żeby przeznaczyć na to, co najpilniejsze, czyli przede wszystkim na wymianę pokrycia dachowego. Również w połowie roku ruszy nabór działania podstawowego usługi dla ludności wiejskiej, gdzie między innymi jest możliwość dofinansowania zadań z zakresu gospodarki odpadami i tutaj ZUK przygotowuje się do złożenia wniosku na zakup samochodu do wywozu odpadów z terenów wiejskich. Maksymalne dofinansowanie tutaj na jedną gminę na cały okres programu to jest 200 tysięcy, no to jest to, co będzie potrzebne jako dofinansowanie tego samochodu. I również przy odnawianiu źródłach energii chcemy skorzystać z tego typu zadań. Przygotowujemy wniosek na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Krzyżu właśnie z wykorzystaniem odnawianych źródeł energii, dokładnie pod ciepła. Jeszcze nie mamy kosztorysu, więc trudno mówić o ostatecznej wartości. To, co jest w WPI, to jest taka przybliżona, jej tutaj nie przytaczam. Natomiast maksymalne dofinansowanie będzie wynosiło 75%. I tak jak mówiłem, zakładamy termin składania wniosków, podany jeszcze nieoficjalnie, ale myślę, że niedługo uchwała Zarządu Województwa w tej sprawie będzie to czerwiec 2016 roku. Teraz przejdźmy do Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego. Otóż jeden z naszych projektów już uzyskał dofinansowanie. Dotyczy wygospodarowania turystycznego rezerwatu Kręgi Kamienne Bodra. To dofinansowanie wynosi 70% wartości projektu, czyli około 301 tysięcy złotych. W tej chwili przygotowujemy kompletną dokumentację projektową po to, żeby za dwa, powiedzmy, 2-3 miesiące podpisać umowę ostateczną o dofinansowanie i przystąpić do realizacji projektu. W trakcie oceny są wnioski dotyczące zadań drogowych. Tutaj przypomnę, że złożyliśmy wniosek i liczymy na otrzymanie dofinansowania na przebudowę układu ulic Pomorska-Ferenca oraz drogi powiatowej Królowej Jadwigi Lubianka. Oraz powiat zgłosił wniosek, w którym my jesteśmy partnerem, dotyczący przebudowy ulicy Towarowej, Bielewskiej, Górnej, Malachinie. Tutaj Zarząd Województwa Pomorskiego podejmuje decyzję, być może już ją podjął, o tym, które wnioski, które projekty otrzymają dofinansowanie. Można być prawie pewnym, że te zadania drogowe, które zgłosiliśmy, to dofinansowanie otrzyma. W trakcie oceny jest również projekt całego powiatu i gminy leżących w powiecie dotyczący budowy tras rowerowych w ramach programu Kaszubska Marszruta. Tu dopiero jesteśmy na etapie oceny merytorycznej, także jeszcze trudno mówić o ostatecznym rozstrzygnięciu. Natomiast jeżeli chodzi o przygotowywane wnioski. Otóż tak według kolejności numeracji działań. W działaniu 5.2 gospodarka wodna przygotowujemy wniosek na budowę kanalizacji deszczowej w Krzewsku, zarówno tej wykonanej już, jak i przewidzianej do wykonania, czyli ulicy Alei Tysiąclecia, Batorego, Dąbrowskiego, Lipowej oraz rejonu ulicy Krętej, gdzie trzeba wykonać przepompownię dla wód deszczowych. Łączna wartość tego zadania to jest około 2 200 000 zł. Termin składania wniosków to jest do maja 2009 roku, a okres realizacji lata 2008, to już zrobiono, do 10. Działanie 6.2. Promocja i informacja turystyczna. Tutaj też jest przygotowany taki projekt kilkunastu gmin dotyczący budowy centrów informacji turystycznej w ramach Bram Kaszubskiego Pierścienia. My jesteśmy jednym z partnerów tego projektu. Już w tej chwili trwają prace nad studium wykonalności, już właściwie końcowe. Koszt naszego obiektu to będzie około 1 100 000 zł. Przypomnę, mamy powstać tutaj na działce, na której znajduje się urząd od strony wjazdu od ulicy Doktora Zielińskiego. Termin składania wniosków jest do marca, a okres realizacji to jest lata 2008-10, dlatego 8 w zeszłym roku powstała koncepcja i nie lat. Kolejne działanie 8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój gospodarczy, tak ona się nazywa, ale głównie dotyczy projektów z zakresu turystyki i rekreacji. Tutaj w wyniku tych uzgodnień wewnątrz subregionu, a później powiatu chojnickiego na naszą gminę ma przypaść wartość dofinansowania około 4 milionów złotych. Więc mamy dość dużą kurę do wykorzystania i przygotowywaliśmy się spokojnie do złożenia kilku wniosków. Natomiast w zeszłym tygodniu Zarząd Województwa podjął uchwałę o nowym terminarzu składania wniosków, bardzo przyspieszając termin składania wniosków właśnie w tym działaniu do 3 kwietnia, poprzednio było do lipca. Także tutaj w tej chwili musimy bardzo postawić na przygotowanie wniosków właśnie w tym działaniu, żeby zdążyć. I są przygotowane 4 takie projekty. Otóż pierwszy to znany Państwu i omawiany zagospodarowanie terenu zieleni na terenie Czerwka, czyli utworzenie 3 parków przy Alei Tysiąclecia ulicy 21 lutego w Kamienickiej. Drugi to jest taki połączony, składający się z kilku elementów, roboczo nazwany zagospodarowanie turystyczne Wielkiego Kanału Duty na terenie gminy Czechów. I tutaj mamy na myśli po pierwsze promenadę na Wielkim Kanale Duty w Rybku, kąpielisko, które chcielibyśmy tutaj umieścić, przystanie kajakowe nad Wielkim Kanałem Duty na terenie naszej gminy i teren w rejony akweduktów politowych. To wszystko ma się znaleźć w tym jednym projekcie, który też jest na etapie koncepcji, jest przygotowany do złożenia w kwietniu. Jeszcze też nie jesteśmy w stanie dokładnie podać kosztów tych dwóch zadań, tych podstawowych zadań, które chcielibyśmy tutaj realizować, natomiast też przygotowujemy na etapie koncepcji dwa kolejne, które chcielibyśmy w przypadku wolnych również składać. Dotyczą one budowy ścieżki